razem z Państwem, ale do 19 przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli piłkarska Lotto Ekstraklasa oraz Fortuna Pierwsza Liga. Będziemy zapraszać na finał Pucharu Polski Piłkarzy Ręcznych. Ten finał zaplanowano o 13 za tydzień, w niedzielę 12 maja pod kopułą poznańskiej areny, no ale także będziemy mówili o wydarzeniach ligowych, o tym jak grali m.in. szczypiorniści superligowej ekipy Energii MKS-u Kalisz i że bardzo interesujące były derby piłkarek ręcznych w pierwszej lidze w Halice przy ulicy Spychalskiego w Poznaniu, no a później zajmiemy się m.in. koszykówką oraz żużlem. O żużlu mówić będziemy w kontekście przede wszystkim ekstraligowej Fogo Unileszno, która odniosła kolejne zwycięstwo, czwarte już z rzędu w nowym sezonie, pokonując w Lublinie ekipę Motoru i to już w piątek. No i będzie o bardzo trudnej sytuacji pilskiej Polonii w rozmowie ze sternikiem tego klubu. Warto być z nami w audycji w Sportowym Rytmie. Niedziela, 5 dzień maja. Najważniejsze informacje sportowe dnia w skrócie.
Od 6 minut trwa drugie dzisiejsze spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy w ramach 34. kolejki. Tym razem w grupie mistrzowskiej Krakowia podejmuje gdańską Lechię. Na razie rezultat bezbramkowy. Lechia w przypadku zwycięstwa ma szansę powrócić na fotel lidera naszej Ekstraklasy. Wcześniej w grupie spadkowej Zagłębie Sosnowiec uległo Śląskowi Wrocław 2-4 i niestety dla kibiców Sosnowca żegna się z Ekstraklasą. O tym, kto będzie drugim spadkowiczem w naszej Ekstraklasie, przekonamy się w ciągu kolejnych serii spotkań. Jakie pozostały jeszcze do zakończenia sezonu? Trzymamy dzisiaj kciuki za szczypiornistów PGE Vive Kielce, którzy walczą w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów na parkiecie Paris Saint-Germain. Na razie 24-17 prowadzą Paryżanie. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu 10 bramkami wygrał zespół z Kielc. Także cały czas ten dystans, choć duży, to jeszcze jest dający awans ekipie z Kielc. Kamil Majszak wygrał tenisowy Challenger na kortach ziemnych w Ostrawie. W finowym pojedynku Polak pokonał Włocha Jannikia Sinnera 6-1 i 6-0. Dzięki zwycięstwu Majszak awansuje na najwyższą w karierze pozycję w światowym rankingu. W poniedziałkowym zestawieniu ATP powinien znaleźć się w okolicy 115 miejsca. A na żużlowych torach porażka Argedu Malesy Terzet Ostrowi. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego w pierwszej lidze przegrał dzisiaj w Gdańsku z Wybrzeżem 38-52.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w Sportowym Rytmie. Teraz muzycznie, a później już piłkarska Lotto Ekstraklasa.
Children of tomorrow. change blown straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to sing.
W Radiu Poznań.
14 minut po godzinie 18. Piłka nożna na antenie audycji w sportowym rytmie. Rozpoczynamy od 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i od wizyty przy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie wczoraj w ramach tej serii Lech podejmował ekipę z Zagłębia Lubin. Obie drużyny z szansami na zajęcie czwartego miejsca w Ekstraklasie, promowanego jeszcze awansem do kwalifikacji Ligi Europejskiej. Obie drużyny walczące do końca o zwycięstwo, ale obie drużyny, które musiały się zadowolić podziałem punktów, bo mecz zakończył się rezultatem remisowym 1-1. Dla gospodarzy w 47 minucie uzyskał ładnym strzałem Kamil Jóźwiak, wyrównał z rzutu karnego w 85 minucie Filip Starzyński, a pomeczowe opinie wśród piłkarzy zbierał Dawid Cytrowski.
Darko Jeftić.
No myślę, że niezłe spotkanie całego zespołu, otwarty mecz i myślę, że my mieliśmy okazję i Zagłębia, ale szkoda, że ten VAR, kurde, zawsze nie zgadzam się, że co kontakt tam jest karny, bo to jest bez sensu. Nie wiem, czy oni patrzą na całą sytuację, czy tylko, czy jest kontakt. Ale dobra, nie widziałem sytuacji, ale tak mi wyglądało z boku. Ale mamy ten remis i no, musimy się podnieść i w następnym weekendzie próbujemy wygrać.
A jest trochę niedosytu, no bo jednak ten remis ogranicza wasze szanse na awans do europejskich pucharów.
Wiadomo, że jest niedosyt i prowadziliśmy dość długo i mógł być ten karny na naszej stronie, nie wiem czy tam, ale wiadomo, no było chyba za polem karnym, ale no mieliśmy okazję, nie szyliśmy, oni też wiadomo, że mieli okazję, ale no jak tak długo prowadzisz, to jest szkoda, że nie wygrasz ten mecz.
Kamil Jóźwiak, pomocnik Lecha Poznań. Na początek gratulacje, piękna bramka. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
No myślę, że tam duże zamieszanie. Pedro poszedł na przebitkę i udało mu się to. Piłka była na 16 metrze, doszedłem do niej pierwszy i myślę, że nie miałem za dużo czasu na przyjęcie, także powiedziałem sobie, że spróbuję uderzyć z pierwszej piłki z półobrotu i myślę, że cieszę się, że się udało. Szkoda pewnie innych sytuacji, bo myślę, że naprawdę dzisiaj stworzyliśmy sobie jako zespół wiele tych sytuacji i szkoda, że tylko jedna dzisiaj wpadła.
No właśnie, dlaczego to był aż tak otwarty mecz? Obie drużyny miały o co grać, obie drużyny no, walczą o europejskie puchary. Z reguły w takich sytuacjach jest jakieś nudne, zamknięte widowisko, a dzisiaj naprawdę bardzo dużo tych sytuacji strzeleckich było.
Kibice i dziennikarze i my możemy się z tego cieszyć, bo naprawdę myślę, że razem z Zagłębiem stworzyliśmy nawet dobre widowisko tutaj i oni na pewno mieli też dużo swoich sytuacji. My mieliśmy swoje sytuacje. Szkoda, że tracimy bramkę po warze, bo myślę, że ciężko ocenić tę sytuację. Jeszcze jej nie widziałem, ale z boiska wydawało mi się, że mogło nie być tego karnego. No coś jeszcze mamy. Możemy to zobaczyć i na pewno szkoda, że tak ta bramka stracona, bo jeszcze przed tą bramką mieliśmy jeszcze jedną bardzo dobrą sytuację. Tymka i cóż, jeszcze pomieliśmy, także na pewno szkoda, ale no dalej jesteśmy w grze, tutaj jeszcze zostało kilka spotkań, dlatego chcemy się dalej prezentować grę ofensywną i stwarzać sobie tak wiele sytuacji jak dzisiaj.
Prawdziwy szpital, jeśli chodzi o Lecha Poznań, dużo tych kontuzji i z konieczności przez pewien fragment tego meczu nawet ty musiałeś grać w ataku.
Znaczy myślę, że tak, ale dzisiaj też trener dał nam takie założenie, że naprawdę mieliśmy dużo wymienności, bo czy Filip, czy Darko to nie są nominalni napastnicy i obydwoje to są nominalne dziesiątki, też lubią schodzić do boku i ja też lubię często schodzić do środka, także ta wymienność gry była i nawet jak byłem na ataku, potem mogłem też schodzić w te boczne strefy, także nie czułem się jakoś niekomfortowo. No mówię, na pewno jeszcze ja żałuję tej ostatniej sytuacji, bo mogłem może się zachować lepiej, mogłem uderzyć, a nie starać się dogrywać do Maćka. No ale cóż, no tego nie zmienimy, jest dzisiaj remis i kolejne spotkania, jeszcze mamy o co walczyć.
Jestem pewien na 100%, że nie było karnego. Położyłem swoją stopę, on położył swoją, kopnął mnie i podskoczył. Sędzia początkowo nie podyktował karnego, ale później zmienił zdanie. Na powtórkach mógł zobaczyć kontakt, ale to nie była podstawa do podyktowania karnego. Powtarzam, jestem na 100% przekonany, że tej jedenastki nie powinno być. To był mój pierwszy mecz od dłuższego czasu. Czułem się podekscytowany, bardzo chciałem pomóc drużynie. Jestem całkiem zadowolony ze swojego występu, ale oczywiście z wyniku zadowolony być już nie mogę. Jaka będzie moja najbliższa przyszłość? Klub już ogłosił, że odchodzę. To był trudny rok dla mnie. Nie wiem, dlaczego znalazłem się w takiej sytuacji. Nic złego nie zrobiłem. Jestem przecież taki sam, jaki byłem wcześniej. To pan Nawałka zrobił wiele rzeczy przeciwko mnie. Cóż, taki jest futbol.
This is football and we'll continue.
A pretensje do poprzedniego szkoleniowca Lecha Poznań Dama Nawałki wygłosił Dimitros Gutas, który wczoraj po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku miał okazję wystąpić na boiskach Ekstraklasy pod nieobecność dwóch innych stoperów, kontuzjowanego Tomasa Rogne i pauzującego za kartki Janickiego. Gutas zagrał całkiem niezłe spotkanie, może poza sytuacją z rzutem karnym, ale jak słyszeliśmy i mieliśmy okazję to również zobaczyć, była to mocno kontrowersyjna sytuacja, po której podyktowano ostatecznie jedenastkę. Wracamy do komentarzy po wczorajszym spotkaniu Lecha z Zagłębiem. Tym razem oddajmy głos trenerowi kolejorza Dariuszowi Żurawiowi.
Pierwsza połowa, myślę, że to były trochę takie szachy. Żaden zespół nie chciał za bardzo się otworzyć. Sytuacji też nie było bardzo dużo, aczkolwiek były i z jednej, i z drugiej strony. Druga połowa dobrze rozpoczęliśmy, strzeliśmy bramkę. Ta druga połowa myślę, że była dużo ciekawsza. Było dużo sytuacji z jednej, i z drugiej strony. Szkoda, że nie udało nam się dołożyć bramki na 2-0, bo myślę, że ona zamknęłaby mecz. Ogólnie trzeba powiedzieć, że i my, i Zagłębie mieliśmy dzisiaj dużo sytuacji. Równie dobrze mogło Zagłębie strzelić bramkę, bo sytuację miało. Skończyło się remisem. Myślę, że sprawiedliwym, aczkolwiek w kolejnym meczu dostajemy takiego śliskiego karnego po warze, gdzie wcześniej mamy sytuację, gdzie sędzia gwiżdże rzut karny, za chwilę go cofa, nawet nie idąc do waru. To jest mi trochę przykro, bo w ostatnim meczu też mieliśmy taką samą sytuację, gdzie Robert Gumny dostał kartkę, nikt o tym nie mówił, bo było dużo kontrowersji w meczu Lechia Jagiellonia. Tak naprawdę ta sytuacja wszystkim uciekła, nikt nie mówi o tym, że ta kartka została cofnięta, że powinniśmy mieć rzut karny, tego rzutu karnego nie było. No ja licząc na to, że jest 4 sędziów na boisku i 3 jeszcze przed monitorem, to chciałbym, żeby jeżeli jest kontakt, jeżeli jest faul, to niech będzie zagwizdany karny. Ten karny dzisiaj ja już oglądałem. Tą sytuację z Tymkiem w polu karnym, to był ewidentny rzut karny dla nas. Kontakt był wcześniej, natomiast faul był już w polu karnym. Sędzia nawet nie podszedł do waru. Mam prawo czuć się pokrzywdzony i ja i moi zawodnicy.
Tyle rozżalony po wczorajszym meczu trener kolejorza Dariusz Żuraw. Nie tylko on, ale także jak słyszeliśmy wcześniej, również jego podopieczni mieli sporo pretensji do arbitrów, którzy dyżerowali przy systemie wideoweryfikacji. Lech Poznań, Zagłębie Lubin 1-1. W pozostałych rozegranych już meczach 34. kolejki Górnik Zabrze przegrał z Wisłą Kraków 1-2. Korona Kielce bezbramkowo zremisowała z Miedzią Legnica. Wisła Płock zremisowała z Arką Gdynia 1-1. Warszawska Legia w meczu bardzo ważnym dla układu szczytu tabeli uległa Piastowi Gliwice przy Łazienkowskiej 0-1. Dzisiaj przypomnijmy, Zagłębie Sosnowiec przegrało już ze Śląskiem Wrocław 2-4 i od godziny 18 trwa starcie Krakowi z Gdańską Lechią. Na razie mamy rezultat 0-0. Wspominaliśmy już wcześniej, że w przypadku porażki Zagłębia Sosnowiec ten zespół ostatecznie żegna się po krótkim pobycie z Ekstraklasą. Śląsk walczy dalej o utrzymanie, jest w tej chwili na przedostatniej pozycji w tabeli i do wyprzedzającej go Arki Gdynia traci 1 punkt. punkt co po drugiej stronie. Na czele ligowej tabeli w tym momencie warszawska Legia ma 66 punktów, wyprzedza ekipę Piasta Gliwice o 1 punkt. Na miejscu trzecim z 63 punktami Gdańska Lechia, ale przypomnijmy, gdyby podopieczni Piotra Stokowca wygrali swoje spotkanie dzisiaj w Krakowie w odpowiednim stosunku, to mogą wrócić na fotel lidera Ekstraklasy. Lech Poznań po remisie zajmuje 6 lokatę, ma 49 punktów. Do miejsca dającego ewentualny start w kwalifikacjach Ligi Europejskiej poznaniacy wciąż tracą tylko 2 punkty, ale Zagłębie Lubin jest na tej 4. pozycji. Na miejscu 5. Jagiellonia Białystok, która swoje spotkanie z Pogonią Szczecin rozegra dopiero jutro.
A piłkarze Lecha następny mecz w Lotto Ekstraklasie zagrają, przypomnijmy, w najbliższą sobotę o godzinie 20.30 na stadionie przy ulicy Kałuży przeciwko Krakowi, która teraz walczy z Gdańską Lechią. Mamy 22 minutę tego spotkania i remis 0-0.
Przypomnijmy, że w Krakowie nie zobaczymy na pewno Pedro Tibie, Portugalczyk, który wczoraj z bólem opuszczał boisko po meczu z Zagłębiem Lubin. Ostatecznie będzie musiał przejść zabieg artroskopii kolana i w tym sezonie kapitana kolejorza już nie zobaczymy.
Zobaczymy, czy za to będzie mógł jeszcze wystąpić w tym sezonie João Amaral. To też mocno wątpliwe, bo przecież ostatnio wycofany nawet z listy A, tak zwanej zgłoszeń do Ekstraklasy przez kolejorza.
Ale tu akurat myślę, że to jest racjonalny ruch, zwolnienie miejsca dla ewentualnych innych ofensywnych piłkarzy, bo tym w kadrze trenera Dariusza Żurawia ostatnio mocno brakuje.
Piłkarze Lecha jeszcze muszą ten sezon zakończyć. Przypomnijmy, ostatnia kolejka w niedzielę 19 maja o godzinie 18. Wtedy Lech zagra w Gliwicach z ekipą Piasta. Kto wie, czy to dla Piastunek nie będzie walka o tytuł mistrzowski. A o Lecha o co? Naprawdę nie wiemy. Za to wiemy, że jeszcze troszeczkę musimy poczekać z takim totalnym świętowaniem utrzymania się w piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze zawodników Warty Poznań. 32 kolejka spotkań nie była zła dla podopiecznych trenera Petra Nemca. Poznaniacy pojechali na mecz do Głogowa z tamtejszym Chrobrym, no i walczyli zaciekle. Przegrywali, bo do przerwy był remis 0-0, ale później od 58 minuty po trafieniu Łukasza Zajdlera zieloni przegrywali z gospodarzami 0-1. No i niesamowita walka do samego końca. W 90 minucie Michał Żebrakowski nie wykorzystuje rzutu karnego dla warciarzy, ale Jakub Kiełp jednak trafia do bramki drużyny Chrobrego i ostatecznie mecz Chrobrego Głogów z Wartą Poznań kończy się remisem 1-1. Cenny wyjazdowy punkt zdobyty przez poznaniaków. W innych zakończonych meczach tej 32 kolejki Brugbet Termalika Nieciecza wygrała z Garbarnią Kraków 1-0. GKS Katowice przegrał ze Stalą Mielec 0-2. Odra Opole pokonała Bytowie 2-1. GKS Jastrzębie przegrał z Łódzkim Klubem Sportowym 0-2. Raków Częstochowa zremisował z GKS-em Tychy 0-0. Trwają jeszcze mecze Wigiersu Wałki Sandecją Nowy Sącz, Chojniczanki z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a o 19 rozpocznie się mecz Puszczy Niepołomice ze Stomilem Olsztyn. Najważne informacje, zacznijmy od góry tabeli. To było już wiadomo od tygodnia. Raków Częstochowa liderem i oczywiście awans do Ekstraklasy. 69 punktów na razie na koncie drużyny trenera Marka Papszuna, czyli Rakowa Częstochowa, ale od wczoraj wiemy, że kolejnym zespołem, który awansował do piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, jest Łódzki Klub Sportowy. Łodzianie 65 punktów mają, wyprzedzają o 7 punktów na dwie kolejki przed końcem Stal Mielec, no a to oznacza, że drużyna z Alei Unii z Łodzi już awansowała na salony piłkarskiej Ekstraklasy.
Na drugim biegunie Garbarnia Kraków to zespół, który już wcześniej musiał pogodzić się ze spadkiem do drugiej ligi. Wciąż walczą jeszcze pozostające w grupie spadkowej Wigry, Suwałki oraz Bytowia. Tam różnice punktowe w dole tabeli nie są zbyt duże i każda z tych ekip jeszcze może znaleźć się albo nad kreską, albo pod kreską.
No właśnie, Stomil Olsztyn gra ważny mecz o 19 w Niepołomicach z Puszczą, a my będziemy Państwa też zapraszać na najbliższą sobotę, godzina 12.15, taka troszkę nietypowa, bo ze względu na transmisję telewizyjną, mecz w Okrutku przy Drodze Dębińskiej, Warta Poznań kontra GKS Katowice. Serdecznie polecamy Państwu, bo to może być spotkanie, które ostatecznie już przesądzi o utrzymaniu się w piłkarskiej pierwszej lidze drużyny z Drogi Dębińskiej. Tego bardzo, bardzo byśmy ekipie zielonych życzyli. Na zegarze 26 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie o piłce nożnej. Oczywiście będzie jeszcze po 19, bo powiemy m.in. o pewnym wielkopolskim awansie do futsalowej Ekstraklasy. No i będzie rzecz jasna mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Warto być z nami u nas za 4 minuty o piłce ręcznej.
ain't afraid of no ghost. Afraid of no ghost. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Ghostbusters!
I'm afraid of no ghost. I hear it likes the girls. I'm afraid of no ghost.
Poznań ze Szczypiorniakiem.
Od godziny 17 od początku naszej dzisiejszej audycji informujemy Państwa o wyniku spotkania rewanżowego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z udziałem PGE Vive Kielce. Kielczanie walczą na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Nie mamy niestety dobrych informacji, bo na 6 minut przed końcem tego spotkania Paryżanie prowadzą 34-23, czyli odrobili już z lekką nawet nawiązką straty z pierwszego meczu wygranego przez Kielczan 34-24. To, co wydawało się jeszcze przed tym spotkaniem wręcz nierealne, na razie się niestety urzeczywistnia i to w niekorzystny dla Kielczan sposób. Do końca tego spotkania jeszcze niespełna 6 minut. Trzymamy kciuki, aby mimo wszystko udało się tę różnicę zmniejszyć.
A drużyna trenera Talanta Dujszebajewa, czyli PGE Vive Kielce, zobaczymy już za tydzień o 13 w poznańskiej arenie, bo tam właśnie odbędzie się wielki finał Pucharu Polski PGNiG, a więc będzie naprawdę na światowym poziomie, mamy nadzieję, piłka ręczna, a rywalem Vive Kielce w tym finale Pucharu Polski będzie oczywiście inna nasza eksportowa drużyna Orlen Wisła Płock. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia zna Dawid Cytrowski.
Już 12 maja w poznańskiej hali Arena wielki finał Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Bogdan Sojkin. Duże wydarzenie, dawno tak dużego wydarzenia w stolicy Wielkopolski związanego ze Szczypiorniakiem nie było.
Rzeczywiście po długiej przerwie, bo 8 lat minęło od meczu Polski z Portugalią. Kolejna znacząca impreza, finał Pucharu Polski. Tym bardziej, że będą w tym finale uczestniczyły dwa czołowe zespoły europejskie, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Ja sądzę, że poznaniacy będą mieli okazję zobaczyć piłkę ręczną na najwyższym poziomie, a także tych najlepszych zawodników już nie w Europie, ale i na świecie, bo tacy zawodnicy jak Luka Sindrić, Wladimir Czupara czy Dujszebajew, ojciec jako trener i syn jako zawodnik i wielu, wielu innych. Blanżians w Wiśle z kolei zdecydowanie więcej Polaków. Daszek, Gembala, oczywiście uzupełnieni zawodnikami zagranicznymi. Sądzę, że będzie interesujące spotkanie i sądzę, że Wisła pokusi się o to, żeby nie dać się pokonać, bo dla mnie wynik tutaj jest sprawą otwartą, tym bardziej, że Vive jest obciążone jednak sporą ilością dodatkowych meczy. Myślę tutaj o meczach z PSG.
Mówił pan o tym, że poznaniacy będą mieli okazję zobaczyć piłkę ręczną na najwyższym, światowym wręcz poziomie, bo też prawda jest taka, że na co dzień to takiej możliwości raczej nie mają.
Jest tak jak jest, mi w szczególności jako poznaniakowi i osobie, która z piłką ręczną przez kilkadziesiąt lat jest związana i przede wszystkim z tym klubem, który tutaj w piłce ręcznej odnosi największe sukcesy, a więc Grunwaldem Poznań. Sam w 79 i 80 roku ubiegłego wieku zdobywałem Puchar Polski i w pierwszej lidze żeśmy Poznań reprezentowali. W tej chwili jest nieco gorzej, czy nawet można powiedzieć, że te rokowania nie są najlepsze, aczkolwiek patrząc na płeć piękną, czyli piłkę ręczną kobiet, widzę tutaj no, dość świetlane perspektywy.
Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pani dr Ewa Bąk. Pani dyrektor, duża szansa także dla Poznania pod kątem marketingowym.
Taki mieliśmy cel. O tą imprezę bardzo mocno tutaj walczyliśmy, ale skoro użyły środki na finansowanie sportu młodzieżowego, między innymi gra zespoły w piłkę ręczną, mamy dwa zespoły w pierwszej lidze. Bardzo dobrze wygląda praca w całym województwie. Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, no przecież jest Kalisz, bardzo silny ośrodek, jest Wągrowiec, no staramy się, żeby ci ludzie później tak do Poznania przychodzą tutaj studiować, to Poznań ma im się kojarzyć ze stolicą tej piłki ręcznej i arena po modernizacji, żeby była też tą areną dla piłkarzy ręcznych, aby tutaj rozgrywane były najważniejsze mecze. Taki zresztą mamy cel.
A tych dużych imprez w całej Wielkopolsce coraz więcej, bo kilka dni po finale męskiego Pucharu Polski, także finał żeńskiego Pucharu Polski, tym razem w Gnieźnie, zgadza się?
Tak, Gniezno ma ogromną tradycję piłki ręcznej, bo my tego nie pamiętamy, ale na przełomie lat 50. i 60. był taki klub Start Gniezno, tam rozpoczynał od piłki ręcznej swoją karierę sportową Mieczysław Łopatka. Później w latach 80. w drugiej lidze występowały dziewczyny i teraz po rozmowach z prezydentem, namawiając go do tego, żeby zorganizował ten Puchar Polski, no uzyskaliśmy od razu akceptację i z dużą przyjemnością ten puchar tam organizujemy, tym bardziej, że od chyba roku mają ładną halę sportową, także też sądzę, będzie to dobra impreza. Z tego co wiem, to już bilety wszystkie zostały wyprzedane.
Będą wielkie emocje w poznańskiej arenie, to już w niedzielę 12 maja PGE Vive Kielce kontra Orlen Wisła Płock w finale Pucharu Polski Szczypiornistów, a tydzień później zapraszamy do nowoczesnej hali w Gnieźnie, tam kobiecy finał i też wielkie szczypiornackie emocje. No ale póki co, jak słyszeliśmy także w rozmowach Dawida Cytrowskiego, jeśli chodzi o Superligę, to mamy jedynaka zawodników Energii MKS-u Kaliszy, którzy walczą w tej drugiej grupie, prawda?
To grupa spadkowa, w której Kaliszanie radzą sobie całkiem nieźle, choć niedawno musieli przełknąć gorycz porażki w spotkaniu w Szczecinie, ale na szczęście w sobotę już zdecydowanie poprawili sobie humory, bowiem zespół MKS-u wygrał w wyjazdowym meczu z Gdańskim Wybrzeżem 30-27. W drugim sobotnim starciu Stal Mielec uległa Pogoni Szczecin 25-27 i w jedynym dzisiejszym spotkaniu tej grupy spadkowej Arka Gdynia przegrała z Zagłębiem Lubin 26-30, także cała kolejka pod dyktando gości.
Ekipa z Kalisza następne spotkanie zagra na wyjeździe w środę 8 maja, a rywalem będzie w Mielcu drużyna tamtejszej Stali. Też padło w rozmowie z naszymi gośćmi stwierdzenie, że mocna piłka ręczna w Wągrowcu. Nielba Wągrowiec, drużyna, która wygrała jedną z grup pierwszej ligi, miała rozegrać turniej barażowy, awans do Superligi. Mówię miała, ale jedna z tych ekip, która zwyciężała w innych grupach, czyli Olimpia Piekary Śląskie, wycofała się i będzie dwumecz o awans do Superligi. Dwumecze właśnie pomiędzy Nielbą Wągrowiec a drużyną SPR-u Tarnów i w najbliższą sobotę, 11 maja o godzinie 18 w hali przy ulicy Kościuszki dojdzie do pierwszego spotkania pomiędzy tymi drużynami. Rewanż tydzień później w Tarnowie. No i ściskajmy mocno kciuki za szczypiornistów Nielby Wągrowiec, abyśmy już mieli dwie drużyny w Superlidze. Zresztą całkiem niedawno Wągrowczanie w tej Superlidze występowali. Może uda się tym razem. A co działo się na parkietach pierwszej ligi żeńskiej piłki ręcznej?
Tutaj ostatnia, 22 kolejka sezonu i między innymi bardzo ciekawie zapowiadające się derby pomiędzy KSAP Poznań a MKS-em Urbis Gniezno. Na to czwartkowe spotkanie wybrał się Grzegorz Hałasik.
Derby Wielkopolski na zakończenie sezonu pierwszej ligi piłkarek ręcznych. AP Poznań wygrywa z MKS-em Urbis Gniezno 33-30. Trener gnieźnińskiego zespołu Robert Popek. Dużo było takiej walki, szarpaniny w tym spotkaniu, pewnie więcej niż szczypiorniaka momentami.
No niestety i tak jak w pierwszej połowie dostaliśmy nie wiadomo za co dwie kary nagle i nasze dwie czołowe zawodniczki, kołowa i rozgrywająca, dostają po drugiej dwuminutowej karze. Musieliśmy przemeblować zupełnie zespół, zmienić taktykę. No nie wiem dlaczego my to dostaliśmy, a uważam, że graliśmy tak samo twardo, nic gorzej w obronie. Co tu dodać? No ja rozumiem, że to są derby, że jest walka, że jest wszystko, ale trzeba zapanować, bo jeżeli zawodniczka wychodzi, kasuje nam zawodniczkę, bo to było skasowanie. Tego nie można nazwać inaczej. To musi być czerwona kartka, to jest piłka ręczna, ale w jakichś tam regułach. Jeżeli jest każda zawodniczka chroniona podczas wyskoku, a tu w wyskoku dostaje taki strzał, no to o czym my będziemy mówić? Jestem zdenerwowany, ale to się inaczej nie da, bo to zagrażało życiu tej zawodniczki. Coś takiego.
Niemniej Jagoda Linkowska pozbierała się po tym wszystkim. Dokończyła mecz. Karę za to dostała Magdalena Ziółkowska, zawodniczka drużyny z Poznania. Natomiast wracając do takich pozytywnych momentów waszej gry, z trzech bramek straty potrafiliście wyjść na dwie do przodu. Czy wtedy, kiedy można było grać, była dobra gra waszego zespołu?
Tak, i w tym momencie dostaliśmy znowu dwie kary. Co nam się zaczynała układać gra, to tak wyglądało jakby, nie wiem, no przykro mi to mówić, ale dawno po prostu takiego meczu nie grałem.
Zadowolona trenerka AP Poznania Amelia Chmielewska, bo zwycięstwo w derbach Wielkopolski z MKS-em Urbisem Gniezno 33-30. Dużo szarpaniny, co chwilę gwizdek w tym spotkaniu.
No dokładnie, tak już wygląda piłka ręczna, szczególnie wtedy, kiedy dwie drużyny bardzo chcą wygrać i ta gra się robi troszeczkę brutalna. No taka już jest ta piłka ręczna, że najważniejsze, że nam się udało w tej całej walce wyjść do przodu, bo bardzo dużo kar było.
Dla was mecz z Gniezdem zawsze jest spotkaniem prestiżowym?
No i zawsze Gniezno jako rywal był dla nas bardzo ważnym rywalem. Zawsze te mecze były bardzo widowiskowe. No tak, to był bardzo ważny mecz. Każdy byłby ważny. Gdzieś bijemy się o te miejsca, o te małe punkty tak naprawdę, więc każdy mecz jest ważny. No jest koniec. Myślę, że jestem zadowolona.
Wszystkie spotkania we własnej sali wygrane.
Oczywiście i to najbardziej cieszy, że jednak w Poznaniu gra się nam najlepiej. Jesteśmy niezwyciężone. Gorzej na wyjazdach, bo niektóre przegrałyśmy, natomiast i tak uważam, że sezon był dobry.
Karolina Szajek, zawodniczka poznańskiej drużyny.
To derby, rządzą się one swoimi prawami, ale bardzo dużo kart dwuminutowych. To pokazałyśmy też tym, że jesteśmy mocną drużyną tak naprawdę, że ten sezon był nasz i że twierdza Poznań została tak naprawdę niepokonana do tej pory. Kary dwuminutowe pokazały, że jesteśmy mocnym zespołem.
Co było kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu?
Przede wszystkim nasza skuteczność, bo jak widać dużo bramek, ale były też bardzo ciężkie sytuacje, bo Gniezno grało bardzo dobrą obroną, 6-0 przede wszystkim. Mieliśmy duży problem, żeby dostać się do linii 60 metrów, więc ta skuteczność i te zyskane bramki były kluczem do zwycięstwa. Może trochę zawiodły mecze wyjazdowe, tak to byśmy na pewno znaleźli się w szczycie tabeli. Jednakże cieszy to ostatnie zwycięstwo, zwłaszcza z Gniezdem.
Agnieszka Siwka, zawodniczka drużyny z Gniezna.
Zawsze w Poznaniu jest walka taka punkt za punktem. Bardzo chciałyśmy, no ale się nie udało i jest nam bardzo przykro.
Bo mecze z poznańską drużyną to zawsze taka walka o prestiż.
Tak, zawsze walka i o takie dobre samopoczucie. Myślę, że w głowach dużo zostaje po takich meczach z Poznaniem. Cały czas dążymy do tego, by było jeszcze lepiej. Ten mecz był trochę taką grą, gdzie było bardzo dużo błędów, więc chcemy je eliminować i chcemy grać coraz lepiej.
W meczu kończącym sezon w derbach Wielkopolski KS AP Poznań ostatecznie wygrywa z MKS-em Urbis Gniezno 33-30. Trzecia wielkopolska drużyna na tym poziomie rozgrywek, Sparta Oborniki, przed własną publicznością przegrywa z Samborem Tczew 21-31. W pozostałych spotkaniach tej ostatniej 22 kolejki jutrzenka Płock zwyciężyła HKS Łódź 29-24. Pierwszy zespół SMS-u ZPRP Płock pokonał MKS Karczew 28-20. Druga drużyna z Płocka wygrała z dwójką Łomża 36-21, a MTS Kwidzyn zwyciężył Drwęce Nowar Lubicz 31-28. Pierwszoligowe zmagania wygrała pierwsza ekipa SMS-u ZPRP Płock. Najlepsza z wielkopolskich drużyn KSAP Poznań zajęła czwarte miejsce, szósta lokata dla MKS-u Urbis Gniezno i na miejscu ósmym rozgrywki pierwszej ligi zakończyły szczypiornistki Sparty Oborniki.
Za 18,5 minuty godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwa audycji w sportowym rytmie. Jeszcze mamy informacje z Paryża.
Tak, gorąca informacja. Ten horror, o którym informowaliśmy na bieżąco w starciu Paris Saint-Germain z PGE Vive Kielce, przypomnę, rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, zakończył się happy endem dla zespołu z Kielc, który owszem przegrał to spotkanie 26-35, ale prawie takim sportowym rzutem na taśmę wywalczył ostatecznie awans do Final Four. Był taki moment, gdy Paryżanie prowadzili 34-23, czyli tak jak mówiłem wcześniej, z nawiązką odrobili 10-bramkową stratę z pierwszego spotkania, ale później 3 bramki pod rząd zdobyli Kielczanie i ostatecznie, tak jak wspomniałem, 26-35 porażka, ale porażka dająca awans do Final Four Ligi Mistrzów.
No to jeszcze bardziej wzmacnia to zaproszenie do poznańskiej areny na najbliższą niedzielę, zobaczyć polską drużynę, która zagra w europejskim Final Four Champions League. To rzeczywiście fantastyczna rzecz, a właśnie przypomnijmy, Vive Kielce z Orlenem Wisłą pod kopułą areny za tydzień o 13:00 zagrają o Puchar Polski. A u nas co? U nas teraz przez 3 minuty muzyczny oddech i zajmiemy się sportem żużlowym.
I was raised in the Sunshine City in the middle of sex, drugs, girls, that's pretty. Guess I made a left down the right down route. If I made a right, they couldn't have pulled me out. As I take a look down the project block, see they filled with pain and I'ma block that out. Cause I got a job to protect and serve, and I'm gon' do it, honey, that's my word. Got me a bag, got me a gun, and all my niggas told me that I was on one. I guess it was something in my heart that told me, cause when I was young, I used to hate the police. But it's my calling, that's my take. I never would've thought I'd end up as Jake, but I'ma do my best just to keep my brain. Cause in this city, homie, it's hard to stay sane. Killers dwell, and I specialize in putting them in a jail cell. I give a holler to my sisters on welfare. Please don't hate me for the badge I wear. Please don't hate me cause your man ain't there. I tried to warn him, he ain't care. It's a dirty job, but somebody gotta do it. Got to make sure your kid's safe at school. I got me a badge, you got me a gun. I got a bad attitude, so you better run. I'm about to clean these streets and I sweep them if I have to. You got guns, we got guns too. I bet we got more guns than you. My message from Miami's finest, don't sleep. If we catch your ass on the creep, we gon' take the dope, the money, and leave a kiss. Come on.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Rozpoczynamy od sportu żużlowego reprezentacyjnego. Wczoraj w niemieckim Landshut polska reprezentacja zdobyła awans do finału Speedway of Nations, choć Polacy tej półfinałowej rywalizacji nie wygrali. Zwyciężyli Szwedzi, którzy zgromadzili 25 punktów za sprawą Fredrika Lindgrena 18 punktów, Petera Ljunga 6 i Filipa Hilmanda 1 punkt. Polacy na drugim premiowanym jednak miejscu 24 punkty, 15 przywiózł do mety znakomicie jeżdżący Bartosz Zmarzlik, 7 punktów Patryka Dudka i 2 punkty Bartosza Smektały.
Naszego kolejnego gościa, z którym będziemy mogli posłuchać teraz rozmowy w ramach audycji w sportowym rytmie, bo to jedna z największych żużlowych nadziei w naszym kraju.
Jedna z największych nadziei polskiego speedwaya, zawodnik Fogo Unii Leszno, Bartosz Smektała. Bartek, sezon 2019. Jak oceniasz ten sam początek? Bo wiadomo, wszystkich nas cieszy to, że otrzymałeś dziką kartę. Wystąpisz w cyklu Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie, tym biało-czerwonym, więc to też duma, myślę, dla wielu wielkopolskich kibiców. Dla ciebie też?
Dziękuję bardzo. Oczywiście to jest dla mnie coś takiego, na razie jeszcze nawet nie wiem, jak to określić. To jest takie wyróżnienie, którego na pewno się nie spodziewałem. Jak oceniam sezon? Póki co, no uważam, że jest dobrze. Myślę, że ta jeszcze taka to najlepsza forma przychodzi zawsze w lipcu, więc na ten czas się szykuję. A teraz po prostu powoli się rozjeżdżam, wszystko uczę się na nowo tych silników. Każdy rok jest nowy i silniki inaczej pracują, zawodnik inaczej jedzie, także póki co wszystko na spokojnie, trzymam te emocje na wodzy, no i po prostu jeżdżę. Potrzebna jest jeszcze jazda, tych zawodów nie było aż tak dużo, żeby coś więcej można było powiedzieć, ale wszystko powoli się rozkręca.
Są fajne impulsy jednocześnie, bo trener Marek Cieślak nie zapomina o tobie przy tych powołaniach na kolejne występy do polskiej reprezentacji. To też ciebie chyba buduje.
Oczywiście, jak najbardziej. Takie nominacje do takich tak bardzo ważnych zawodów mobilizują do oczywiście do dalszej pracy. No cóż, forma na początku sezonu na tą czwórkę z plusem sprawiła, że po prostu gdzieś tam zostałem zauważony i dostanę szansę. Wierzę w to, tak jak powiedziałem przed chwilą, że taka szczytowa forma dopiero przyjdzie, także teraz po prostu się skupiam na tym, co mam do zrobienia, a ten luz, jeszcze ta szybkość w motocyklach, to wszystko przyjdzie z czasem.
To nie jest powód do zmartwienia, ale z kolei no, dziennikarze mogą zadawać sobie takie pytania. masz ten kalendarz niesamowicie zapisany właściwie maczkiem, tych stron jest mnóstwo, bo na wielu frontach startujesz, i kwestie juniorskie, indywidualne mistrzostwa Europy, SEC, próba walki o awans do tego cyklu, i dzika karta na Grand Prix, i występy w reprezentacji, no i przede wszystkim wielkie zmagania ligowe w barwach FOGO Unii Leszno. Dajesz radę?
Oczywiście, że tak, daję radę. Jestem po to jeżdżę na żużlu, żeby oczywiście jeździć. Wiem, że ten natłok imprez pomaga mi. W pewnym momencie oczywiście przychodzi zmęczenie, ale ważne, żeby sobie z tym poradzić, żeby to wszystko planować, żeby wszystko było z głową, i wtedy na wszystkie zawody starczy siły. Teraz tak tutaj jest przeplatane, jest czasami więcej treningów niż oficjalnych zawodów. To wszystko się zaczyna. W maju mam dosyć dużo tych zawodów, zresztą bardzo ważne to są imprezy, od srebrnego kasku do ekstraligi, do mistrzostw świata par. Także spokojnie się na to przygotowuję, mam bardzo dobre motocykle, przeserwisowane, także na pewno mocy w silnikach nie zabraknie. Z mojej strony też tak mogę powiedzieć, bo przepracowałem zimę, bardzo dobrze się czuję i no i co, no i najważniejsze, że ta zima była przepracowana, dlatego o tą przyszłość w tym sezonie się nie martwię.
Chciałem cię o to zapytać, ale już sam właściwie temat wyczerpałeś. Myślę właśnie o pracę twoich mechaników, tunerów, serwisantów, bo wiadomo, jak bardzo jednak od sprzętu zależy. Także świetna postawa zawodnika na to, że twój team na razie, powiedziałeś o czwórce z plusem, tak to jest?
Aha.
Czy wyżej?
Nie. To jeśli chodzi o mój team, no to szóstka z plusem. Chłopacy bardzo się dobrze spisują. Mamy bardzo fajną atmosferę. Mam nadzieję, że oni też tak twierdzą, ale gdyby było inaczej, to na pewno bym to wyczuł, także o team się nie martwię, wykonują bardzo dobrze swoją pracę, podróżujemy też, tak jak pan powiedział, też do Szwecji jeździmy, także ta Szwecja jest dosyć wyczerpująca, ale uważam, że na ten moment ona jest niezbędna w moim miejscu, bo jest ta Szwecja potrzebna. Tak jak powiedziałem też wcześniej, wszystko robimy z głową, wszystko ma swoje miejsce, każdy wie, co ma robić, dlatego jest spokój, porządek i tak to powinno wyglądać.
Bartek, wiesz, nie ukrywaliśmy tego w różnych audycjach na antenie Radia Poznań, że jestem fanem twojego talentu i chciałbym, żeby tobie przed turniejem Grand Prix na Stadionie Narodowym przyśniła się taka sytuacja, że oto ten, który nie musi, a jednocześnie jest takim fighterem, wygrywa. I brzmi Mazurek Dąbrowskiego. Coś takiego ci się może przyśnić?
Myślę, że tak. To jest na pewno w zasięgu. Ja wiem, że nie mam tego doświadczenia w tym Grand Prix, które jest niezbędne, ale mam możliwości, mam dobry sprzęt, tak jak powiedzieliśmy, mam dobry team i jeśli ja zachowam spokój i skupię się na tym, co mam do zrobienia, nie zjmie presja, ale raczej oczywiście się tym nie martwię, bo myślę, że tak nie będzie. Jest w stanie wszystko się wydarzyć.
Przypomnijmy, żużlowa Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym już w sobotę 18 maja. Wracamy do rozgrywek ligowych, których także oczywiście w ekipie FOGO Unii Leszno jeździ Bartosz Smektała. Drużyna trenera Piotra Barona wygrała następny mecz, tym razem na wyjeździe w Lublinie z Beniaminkiem, drużyną z Pit Caru Motoru. Leszczynianie wygrali to wyjazdowe spotkanie 50-40. Bardzo dobrze jeździł Piotr Pawlicki, 13 punktów, Dominik Kubera 10 plus 2 bonusy, 8 punktów plus bonus Emila Sejfudinowa. Jamon Lee, kolejne odkrycie tego spotkania. Australijczyk świetnie zaprezentował się w Lublinie i przywiózł do mety 7 punktów. Dominik Kubera również znakomity występ, 10 punktów plus 2 bonusy. No i nasz rozmówca Bartosz Smektała, tym razem z dorobkiem 6 punktów plus bonus w 4 startach. Unia Leszno wygrywa.
50-40 zwycięstwo w Byków. W piątek rozegrano także inne spotkanie czwartej kolejki. GKM Grudziądz pokonał Betard Spartę Wrocław 50-40. W jednym zakończonym już dzisiaj spotkaniu Getwell Toruń uległ Włókniarzowi Częstochowa 39-51, a o godzinie 19 rozpocznie się jak zwykle ciekawie zapowiadające derbowe starcie Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra. Co na pierwszoligowych torach? Tutaj dzisiaj porażka zespołu Argedu Malesy Terzet Ostrowi. Ostrowianie przegrali w Gdańsku z Wybrzeżem 38-52. W drugim spotkaniu Lokomotiv Daugavpils przegrał z Rowem Rybnik 37-53.
Jeśli chodzi o drugą ligę żużlową, to dzisiaj miał odbyć się mecz poznańskiego Power Duck i Westonu PSŻ z Wilkami Krosno, ale prognozy były niepewne i postanowiono to spotkanie przełożyć na sobotę 29 czerwca. W tej sytuacji blok żużlowy w audycji w sportowym rytmie kończymy. Takim trochę chyba interwencyjnym tematem, materiałem przygotowanym przez naszego pilskiego korespondenta Przemka Stochoja, który tak zapowiada tę swoją relację. Czarne chmury nad pilskim żużlem. Przypomnijmy już wcześniej, obecny sternik Eploni Piła Tomasz Bartnik przejął drużynę klub po głośnym skandalu, ponieważ przeciwko byłemu prezesowi toczy się obecnie postępowanie prokuratorskie, a to dlatego, że według zapisów klub ma dług sięgające blisko 1,5 milionów złotych. No i te problemy się nawarstwiają i zarząd klubu Polonia Piła nie wyklucza wycofania się z rozgrywek. Wszystko także przez ostatnie wydarzenia, które mogą zaburzyć płynność finansową. Chodzi o problemy z torem i odwołanie finału Złotego Kasku w Wielką Sobotę, a później walkover z poznańskim PSŻ-em. Kara za walkover może wynieść nawet 100 tysięcy złotych. No więcej o tej sytuacji w rozmowie z prezesem Polonii Piła, panem Tomaszem Bartnikiem, a oczywiście rozmawiał Przemysław Stochaj.
Tomasz Bartnik, prezes klubu żużlowego Polonia Piła. Pierwsze takie najważniejsze pytanie. Co się dzieje z Polonią?
Co się dzieje z Polonią? Tak naprawdę kibice widzieli na ostatnim, powiedzmy, przerwanym meczu z PSŻ Poznań. Stoimy w tej chwili tak naprawdę pod ścianą. Czekamy na werdykt do 7 maja głównej komisji sportu żużlowego. Jeżeli chodzi, wiemy, walkover, który został przyznany przez sędziego, bo tak naprawdę nie ma decyzji w tej chwili, nie mamy od czego się nawet odwołać. Walkover musi zatwierdzić główna komisja sportu żużlowego. Chciałem przytoczyć, że to też się wiąże z karami finansowymi i nie ukrywam, te kary finansowe praktycznie mogą być gwoździem do trumny, bo jeżeli stracimy płynność finansową, ja jako odpowiedzialny tutaj za finanse klubu nie chcę oszukiwać sponsorów, zawodników przede wszystkim, żeby, powiedzmy, jeździli, a pieniądze kiedyś im się oda. Nie, po prostu oni muszą znać prawdę, po prostu nie będzie tej płynności.
Te problemy z torem zaczęły się właściwie od Złotego Kasku.
Tak, Złotego Kasku to zawodnicy zanegowali przygotowanie toru, aczkolwiek były zastrzeżenia, one zostały wpisane do książki toru. Praktyka jest taka, że systematycznie się to uzupełnia, naprawnia, bo to nie można tego też zlekceważyć, zamieść pod dywan, tylko nie byliśmy w stanie, na przykład, jeżeli dostajemy zalecenie i w ciągu, powiedzmy, kilku dni wykonać. Głównie chodzi o tą, powiedzmy, podczas Złotego Kasku, o te odkryte krawężniki, brakowało tej luźnej nawierzchni.
A ten problem toru, to on chyba nie istnieje od tych kilku miesięcy czy roku, kiedy państwo przejęli Polonię, to musiało się ciągnąć wcześniej, tak?
Powiem tak, nie będę sięgał daleko w przeszłość, nie będę mówił, że to jest tak od 4 lat, ale powiem tak, na tym torze cały rok 2017 Polonia Piła odjechała mecze. Były zastrzeżenia takie inne, dokładnie ten tor wyglądał podobnie jak przed Złotym Kaskiem. Mało tego, zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżali, trenowali nawet u nas przed sezonem, chwalili sobie tor. Chyba zbieg nieprzyjaznych tutaj okoliczności spodobały takie wydarzenia, jak i inne. Nie szukam tutaj nigdzie teorii żadnej spiskowej. Po prostu stało się jak stało. Musimy jakoś ten problem rozwiązać. Czekamy na decyzję GKSŻ-u i po tej decyzji będziemy skutować, podejmować jakieś kroki zaradcze. W tej chwili mogę wszystko wyraźnie powiedzieć, że stabilność finansowa jest płynna. Było wiadomo już wcześniej, to zgłaszaliśmy, że nie będziemy w stanie w bardzo szybkim czasie spłacić zawodników z 2018 tych zaległości, aczkolwiek systematycznie z tymi, którymi mamy ugody, systematycznie to są pieniążki spłacane. Także w tej chwili ta płynność jest. No, oczywiście może być zachwiana, jeżeli będą niespodziewane jakieś kary finansowe i tak dalej. Po prostu w kasie klubu takich pieniędzy nie ma.
Czyli jak będzie jakaś kara finansowa, na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, to co wtedy z Polonią Piła?
Odwołujemy się oczywiście od tej kary, jeżeli będzie nasze odwołanie odrzucone. Myślę, że niedawno było walne zgromadzenie, ale co powinienem zrobić? Zwołać następne walne zgromadzenie. Członkowie będą decydować, co dalej z klubem. Nie będzie takiej sytuacji jak, powiedzmy, w latach, powiedzmy, tam wcześniejszych, że tam prezes czy ktokolwiek podejmie decyzję o wycofaniu się. Nie, to będzie decyzja wspólna.
Czyli możliwe, że Polonia Piła wycofa się z rozgrywek.
Takie warianty trzeba brać pod uwagę. Moglibyśmy prosić zawodników, jedźcie za jakieś wirtualne pieniądze, obiecywać im złote góry. Nie, ten zarząd tego nie robi, nie zrobi. My to zrobiliśmy, tak naprawdę podjęliśmy się w ubiegłym roku na jesieni tego zadania dla kibiców i tak naprawdę dla tego miasta. Jesteśmy z Piły, chcemy tutaj, żeby Pile się mówiło dobrze, a niestety w tej chwili to się mówi źle.
Trzymamy kciuki, aby Polonia wyszła jednak z tego zakrętu, bo szkoda by było, aby tak zasłużony dla polskiego speedwaya klub zniknął z mapy. Audycja w sportowym rytmie za 3,5 minuty, godzina 19. Ponownie spotkamy się po serwisie po 19. do 20 na naszej antenie, m.in. o koszykówce, bieganiu, kajakach i oczywiście także magazyn Wielkopolskie Gole.